Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
8 lipca wchodzi w życie nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Jakie będą skutki? Czy przedsiębiorcy są przygotowani na te zmiany? Koniec bezpłatnych staży za i przeciw, a od 1 maja wchodzą w życie inne zmiany dotyczące stażu pracy. Jakie skutki tego nowego prawa? I na koniec, jeśli zdążymy, czy wrócimy do pracy zdalnej z powodu ewentualnych braków paliw? Norwegia przygotowuje się właśnie na taką ewentualność. Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry. W studio dziś goście Marta Moksa, dyrektorka coworkingu O4. Dzień Dariusz dobry. Górski, okręgowy inspektor pracy w Gdańsku.
Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu. Ale zaczynamy od tematu niezapowiedzianego, ważnego, ważne sprawy, które wydarzyły się wczoraj u nas tutaj w Gdańsku. Okazuje się, że konsorcjum złożone z francuskich firm oraz gdyńskiego Radmoru zbudują razem polskiego geostacjonarnego satelitę dla wojska. Przekazały grupy Airbus i grupa WB. Umowę podpisano wczoraj w trakcie wizyty prezydenta Francji właśnie w naszym mieście w Gdańsku. Co więcej, Polska i Francja zacieśniają współpracę w zakresie energetyki jądrowej. Ta deklaracja podpisana wczoraj zakłada między innymi działania na rzecz tworzenia korzystnych ram prawnych i finansowych dla sektora jądrowego, a także pogłębienie współpracy przemysłowej właśnie w tym obszarze. No i chciałam Państwa podpytać, jeśli się to wszystko uda, co to oznacza tutaj dla nas, dla regionu, dla naszych firm, może dla rynku pracy?
Dobrze, to
Dariusz Górski.
Dzień dobry jeszcze raz. Witam Państwa bardzo serdecznie. Rzeczywiście bezpieczeństwo szeroko pojęte, w tym także to bezpieczeństwo militarne, no jest obecnie takim priorytetowym zagadnieniem. Ja to, o czym mówiła pani redaktor, no muszę filtrować przez pryzmat tego, czym zajmuje się instytucja, którą ja reprezentuję, czyli Państwowa Inspekcja Pracy. I tutaj możemy o tym mówić jakby w dwóch obszarach. Po pierwsze w takim wewnętrznym, dla samej instytucji, czyli dla samego urzędu, ja jako pracodawca, czy reprezentujący pracodawca, jakim jest główny inspektor pracy dla inspektorów pracy, mam obowiązek, tak jak każdy inny, zapewnić im bezpieczne i higieniczne warunki pracy, a to bezpieczeństwo oznacza także bezpieczeństwo w takim wymiarze fizycznym, więc my też przygotowujemy się na takie różne scenariusze, tworzymy swoje własne regulacje wewnętrzne związane z zarządzaniem kryzysowym, no bo bezpieczeństwo naszych kadr jest dla nas priorytetem. A w tym kontekście zewnętrznym rzeczywiście ta energetyka jądrowa, wiatrowa, o której tyle się mówi jako o wielkiej szansie dla Pomorza, to jest taki obszar, który będzie miał niewątpliwie przełożenie na rynek pracy i to, co się na tym naszym rynku pracy będzie działo. I to nie tylko na etapie tworzenia tych wszystkich urządzeń, ale także na etapie ich eksploatacji. Rozmawialiśmy niedawno z takim stowarzyszeniem, to się nazywa Polska Izba Morskiej Energetyki Wiatrowej, przed którą zostało postawione bardzo ciekawe zadanie stworzenia standardów dla tej branży offshore, tworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, no ale także po to, żeby wytworzyć określonego rodzaju mechanizmy ochrony osób, które w tej branży będą zatrudniane.
A to jest ważne, bo się wytworzą nowe zawody, będą pewnie nowe kierunki na uczelniach. Co więcej, jeśli weźmiemy pod uwagę, że gdyński Radmor będzie budował satelity geostacjonarne dla naszego wojska, więc będą potrzebni ludzie z wysokimi kompetencjami. A jeszcze z kolei pytanie do pani, to taka suwerenność technologiczna przed nami się rysuje, że nie tylko będziemy odbiorcą, ale też twórcą infrastruktury krytycznej. A to z kolei sprawi, że inne wysokotechnologiczne firmy będą do nas przyjeżdżać i też wynajmować biura.
To ostatnie, to oczywiście też, ale tak, no ja się ogromnie Marta cieszę. Moksa. Dzień dobry jeszcze raz. Ja na to patrzę, bardzo się cieszę, bo to jest wiele aspektów na to, fajnie na to spojrzeć, oczywiście z perspektywy osób, które będą w tej branży pracować, ale takie historie oznaczają przede wszystkim to, że rzeczywiście do Trójmiasta na Pomorze przyjeżdża po prostu dobra, nowa, nowoczesna technologia. I to jest zawsze dobra wiadomość w kontekście przyszłości naszego kraju. My musimy konkurować właśnie kompetencjami, wiedzą, innowacjami. Takie sytuacje, w których wokół czy militarne, czy jądrowe, to już w zasadzie nie ma znaczenia sam obszar, ale sam fakt, że to są wysoko specjalistyczne przestrzenie i teraz tak, ludzie muszą rzeczywiście się uczyć, ludzie muszą dostarczać różnych nowych rzeczy do tych obszarów. Wokół takich ogromnych inwestycji, im zawsze towarzyszy mnóstwo małych inwestycji. Rozwija się ogromnie przedsiębiorczość. Pomorze zresztą pokazało, że my jesteśmy niezwykle przedsiębiorczy i teraz zawsze wokół takiej, czy inwestycji w elektrownie jądrowe, czy inwestycji właśnie w te wszystkie militarne innowacje, one wymagają ogromnej infrastruktury i innych usług i innych produktów, więc to jest zawsze dobra wiadomość. Ja chciałabym bardzo, żeby, tak rozmawiałyśmy trochę poza anteną, żeby Trójmiasto czy Pomorze stało się takim Nowym Śląskiem, żeby to po prostu te nowe technologie energetyczne, które są niezwykle istotne, być może najważniejsze, przyciągnęły tutaj ogromnie różne biznesy, różne talenty, żebyśmy się uczyli, żebyśmy się stali takim też źródłem intelektualnym różnych ciekawych rozwiązań. Mamy też właśnie tą agencję kosmiczną, mamy akcelerator kosmiczny. No zaczynamy po prostu być takim miejscem fermentu intelektualnego i to mnie strasznie cieszy. Niedawno też miałam okazję posłuchać profesora Horodeckiego o fizyce kwantowej w Olivi Center. To też było niesamowite, że my mamy też taką moc intelektualną na uniwersytecie.
To jeszcze
To jest naprawdę same dobre wieści.
Dopowiem, przepraszam, czekamy na kwantowy komputer dla Politechniki Gdańskiej.
Tak jest. I to jest jakby, jeżeli to wszystko się połączy, tak? Zaczynamy rzeczywiście myśleć przyszłością i to mnie ogromnie cieszy, że nie tylko szukamy właśnie jakichś tanich rozwiązań, że jesteśmy tańsi w czymś tam, że jesteśmy centrami tylko właśnie jakichś tańszych usług. Nie, musimy myśleć o sobie na przyszłość, musimy uczyć się nowych rzeczy i stawać się źródłem ciekawych rozwiązań, także technologicznych, nowych technologii. I takie rozwiązania, które teraz do nas przyjeżdżają, tylko nam otwierają drzwi. Oczywiście my musimy je przez nie przejść, ale drzwi są otwarte.
I musimy tworzyć prawo, które odpowie na rozwój tej technologii.
Tak, oczywiście. Inspekcja jest co do zasady organem, który egzekwuje obowiązujące przepisy, ale też widzimy, że są takie obszary, w których tych regulacji nie ma. I ta inicjatywa, o którą wspomniałem wcześniej, tworzenia standardów w branży offshore, do której zostaliśmy zaproszeni, właśnie ma na celu stworzenie pewnych kodeksów dobrych praktyk dla tych podmiotów, dla tych przedsiębiorców, którzy w tej branży działają. I cieszę się, że zostaliśmy zaproszeni do takiej grupy roboczej, bo taka synergia pomiędzy służbami publicznymi, służbami kontrolnymi, przedsiębiorcami, środowiskiem naukowym, bo jest tam też reprezentowany Centralny Instytut Ochrony Pracy, który jest jednostką naukowo-badawczą, daje szansę na wytworzenie dobrej jakości propozycji, które dla nas docelowo miałyby się potem w przyszłości przerodzić w przepis powszechnie obowiązujący na poziomie rozporządzenia. No, czas pokaże, ale widzimy, że tak naprawdę potrzeba jest stworzenia dobrego prawa, dobrej regulacji po to, żeby ono później było przestrzegane.
Przedsiębiorcy na dobre prawo myślę,
bardzo czekają. To prawda.
Nie wiem, czy się doczekują.
Natomiast jeszcze chcę dodać, że ja też widzę, w naszym O4 naprawdę coraz więcej naszych klientów to jest właśnie branża offshore ale taka bardzo szeroko pojęta, bo dlatego o tym mówię, że to nie jest tylko, w tej branży nie chodzi tylko o to, kto zbuduje coś konkretnie, tak? To są całe serie usług różnych wokół tego, także rekrutacyjnych na przykład. Rekrutacje kiedyś takim konikiem była rekrutacja do świata ogólnie pojętego IT, programistycznego i to byli specjaliści oczywiście tylko się właśnie umiejący to. Teraz ewidentnie te branża rekrutacyjna zmienia się w szukanie inżynierów, szukanie ludzi, którzy po prostu się znają na tym konkretnym odcinku. I to jest w ogóle niezwykle ciekawe, jak wokół takiego jednego niby tylko prostego rozwiązania się rozwija cała gospodarka.
Cały ekosystem.
Tak, cały ekosystem.
To powoduje też, że to środowisko pracy ma wymiar międzynarodowy.
To prawda.
Przestaje mieć wyłącznie krajowy charakter. Już dawno ten nasz rynek pracy przestał być wyłącznie krajowy, ale to są nowe wyzwania. Cudzoziemcy, z którymi do tej pory mieliśmy do czynienia, no w większości to byli pracownicy do prac prostych. Tak? Mm-hmm. Teraz to są wysoko wyspecjalizowani specjaliści, których poszukujemy i tutaj to, o czym pewnie będziemy mówili, no nie będziemy już konkurować ceną, tak? Czy niskim kosztem pracy, tylko jakością tej pracy i właściwymi standardami. To jest nasza siła przetargowa.
To jeszcze pytanie na koniec tego tematu. Myślą Państwo, że zacieśnienie współpracy w sprawie energetyki jądrowej pozycjonuje Francję jako głównego kandydata do budowy drugiej elektrowni jądrowej w naszym kraju, bo przypomnę, pierwszą u nas w Choczewie postawią Amerykanie. Też tam w kooperacjach zagranicznych, ale generalnie oni grają pierwsze skrzypce i do tej pory się mówiło, że wszędzie tam, gdzie budowali jakąś elektrownię, no to chcieli mieć możliwość decyzyjną związaną ze wszystkim, co dotyczy energetyki jądrowej. No i tutaj przyszedłby konkurent. Na ile to jest możliwe? Bo dywersyfikacja zawsze jest mile widziana.
To prawda. Ja to oczywiście czytam trochę bardziej politycznie, nie ukrywam, niż gospodarczo akurat to drugą tę deklarację. Myślę, że jest, za tym kryje się wiele różnych elementów, szczególnie geopolitycznych. Myślę, że teraz dobrze, że taka deklaracja została złożona, że my w tym świecie skomplikowanym, złożonym trochę właśnie współpracujemy i z Amerykanami, ale też kłaniamy się, czy podajemy rękę naszym bliższym sąsiadom. Myślę, że w tym jest troszkę bardziej sygnału, że się nie odwracamy od, nie wiem, od naszych partnerów europejskich. Na pewno z drugiej strony też się z panią całkowicie zgadzam. Im więcej mamy na stole opcji, tym dla nas oczywiście lepiej. To też to pokazuje sam fakt, na przykład, że przyjechał w ogóle prezydent Francji, że to jednak jest dla nich ważny temat i że jesteśmy ważnym graczem i że się o nas warto o nas zadbać czy zawalczyć. To też jest bardzo optymistyczne. Więc myślę sobie, że to jest na razie bardziej, tak to brzmi dla mnie, jako pewna deklaracja, że się lubimy, szanujemy i widzimy. Natomiast w przyszłości myślę, że to byłoby dla nas też bardzo dobre rozwiązanie, gdybyśmy mieli dwie różne opcje i dwie różne sytuacje, które
i
możemy...
I dwie różne technologie. Jedna zawiodła, to oczywiście. Mamy drugą.
Dokładnie, a ja na to patrzę z kolei przez pryzmat taki gospodarczy. I znowu wrócę do tych naszych rozmów ze Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej. Bo narracja tam była taka, stwórzmy te standardy, których sami będziemy przestrzegali, do których zobowiązujemy się, że będziemy ich przestrzegali, bo jeśli my nie wypracujemy określonego standardu, czyli my, mam na myśli polscy przedsiębiorcy, to wejdą nam zaraz zagraniczni konkurenci, którzy nam te zlecenia po prostu zabiorą, bo tam być może te standardy już funkcjonują. Wręcz dalej szły te dyskusje w toku naszego spotkania. Te standardy, które wytworzymy tutaj, być może będą mogły być implementowane na jakieś zagraniczne rynki, bo będziemy już wtedy konkurencyjni jakością naszej pracy i tym, co daje cała ta innowacyjność, która jest teraz na Pomorzu tak mocno podnoszona w dyskusjach. Także na poziomie chociażby, na poziomie Urzędu Marszałkowskiego. Ja niedawno, kilka tygodni temu byłem na takim spotkaniu bardzo ciekawym. Niestety frekwencja nie była zbyt duża, ale to była fantastyczna inicjatywa i tutaj duży ukłon dla Izy Jezierskiej, pani dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, która powołała do życia takie seminarium Kobiety z Energią. Zawsze utożsamiamy te zawody jak z jako typowo męskie. Tak? A tu się okazuje, że panie świetnie się w tych obszarach atomistyki, energetyki jądrowej odnajdują. Mieliśmy bardzo budujące przykłady tego, że kobiety świetnie funkcjonują także w tym obszarze.
Że nie wspomnę Marii Skłodowskiej-Curie. Marta Moksa, Dariusz Górski, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
A w studio goście, przypomnę, Marta Moksa, dyrektorka coworkingu O4, i Dariusz Górski, okręgowy inspektor pracy w Gdańsku. No i o pracy trochę porozmawiamy, o przepisach. 8 lipca wchodzi w życie nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Oj, dużo rozmawialiśmy na ten temat w tym studiu, w tej audycji. No i przypomnę tylko słuchaczom, że reforma nadaje urzędnikom uprawnienia do zmiany pozornych umów cywilnoprawnych i B2B w umowy o pracę. Można się od decyzji urzędnika odwołać do sądu. No i do czasu wyroku pracodawca nie musi zmieniać umowy, no chyba, że już dojdzie do tego wyroku i wyrok będzie jednoznaczny, no to wtedy tak. No, jakie skutki tej ustawy? Czy przedsiębiorcy są przygotowani na zmiany? Czy jakieś dyskusje jeszcze w tej sprawie się toczą?
No dyskusji już nie ma co prowadzić. Ja oczywiście mam do tego rozwiązania stosunek, powiedziałabym, ambiwalentny lub taki złożony. Z jednej strony widzę potrzebę pewną usystematyzowania pewnych, chciałabym, nadużyć w tym obszarze.
Bo one też się zdarzają.
Oczywiście, że tak. Potrafię sobie wyobrazić i jakieś zakłady pracy, które są jedyne w danym regionie, wykorzystujące swoją pozycję i tak dalej. Więc jakby ja to rozumiem, że jest na świecie dużo ludzi, którzy z tego skorzystają, albo przynajmniej są w jakiś sposób źle traktowani i dobrze, żeby o nich zadbać. Z drugiej strony widzę jednak tutaj takie ogólne założenie, które mnie zawsze trapi, bo ja jestem otoczona przedsiębiorcami, szczególnie małymi i średnimi, i takiego przekonania, ja na przykład wiem, że wokół przedsiębiorców zawsze jest tak dużo emocji. My widzimy ich jako takich albo krwiopijców, albo jakichś takich niesprawiedliwych kapitalistów, którzy wykorzystują tych swoich biednych pracowników, a jeżdżą sami jakimiś niezwykłymi samochodami. No więc ja tak nie widzę. Ja widzę bardzo ciężko pracujących ludzi, którzy szukają różnych rozwiązań, pracują z innymi dorosłymi ludźmi i tutaj widzę niestety duże takie pole do unieszczęśliwiania bardziej i utrudniania życia niż prawdziwie dbałości o ludzi. Przede wszystkim to, że ja znam bardzo dużo sytuacji, w których to B2B nie jest efektem jakichś tutaj wymuszeń, tylko po prostu traktowania się z jakimś tam szacunkiem i z pewną decyzją wspólną obu stron i szukaniem różnych rozwiązań. Ludzie robią też te kontrakty dla innych swoich zleceniodawców, więc to jest w ogóle bardzo, bardzo trudne. Trzymam kciuki, żeby te dobre intencje nie były wybrukowane złem. Trzymam kciuki, żeby rzeczywiście jak najwięcej ludzi z tego skorzystało. Natomiast czuję bardzo, że może to wywołać efekt odwrotny niestety od zamierzonego i zamiast ludziom pomagać, te przepisy mogą też bardzo życie komplikować, a część ludzi może wręcz część ludzi pozbawić pracy. Także to jest dla mnie
przejście do szarej strefy?
No też? Właśnie o to mi chodzi, że zamiast teraz tak naprawdę na tych tak zwanych pozornych umowach ludzie jednak mają jakąś ochronę, mają jakieś umowy, są jakoś bronieni. Jak zaczniemy rzeczywiście kombinować już zupełnie poza tą strefą oficjalną, to już oni zostaną zupełnie bez ochrony i bez obrony. Więc moim zdaniem rozwiązanie jest być może jednocześnie potrzebne, ale bardzo, bardzo ryzykowne i myślę sobie, że nie wiem, czy wszyscy z niego na pewno dobrze skorzystają. To mnie trochę martwi.
Dariusz Górski, co pan na to?
No to ja odniosę tak trochę na chłodno, bo w kontekście tych nowych przepisów narosło wiele mitów, wiele legend. Jest też wiele strachu, być może niepotrzebnego, bo to, że różnego rodzaju nieprawidłowości w sferze pracy, w tym obszarze, o którym mówimy, zdarzały się i zdarzają się często. No, mówiliśmy od lat, jak ktoś sięgnie do sprawozdań Państwowej Inspekcji Pracy w tej części dotyczącej legalności zatrudnienia, ja przez lata byłem dyrektorem Departamentu Legalności Zatrudnienia w GIP-ie, to wiem, jak to było budowane. To przeczytamy, że konieczność zmiany obowiązujących przepisów, bo utrzymywanie takiego status quo, które jest teraz, czyli tak naprawdę trochę też fikcji, już dłużej nie mogło mieć miejsca i państwo, czy ustawodawca zaproponował takie, a nie inne rozwiązanie. Chciałbym państwu przypomnieć, że ta ostateczna ustawa, ta nowelizacja naszej ustawy regulującej działalność Państwowej Inspekcji Pracy w tej części dotyczącej przekształcania umów cywilnoprawnych w umowę o pracę jest przejawem bardzo dużego kompromisu i też dialogu ze stroną pracodawców.
Pracodawcy zarzucali, że dialogu nie było.
Ale jak zobaczymy treść tych przepisów, to w porównaniu z tymi, które funkcjonowały na samym początku w projekcie, to tamte były bardzo radykalne.
No były restrykcyjne mocno.
Ja też chciałbym przypomnieć, że to rozwiązanie to nie jest też nic nowego, co w sensie, oczywiście narzędzie jest nowe, natomiast eliminowanie nadużyć w tym obszarze to nie jest zadanie, które będziemy od teraz realizować. Państwowa Inspekcja Pracy od lat to zadanie wykonuje. Mamy sporo sukcesów i tutaj jakby upatruję większą szansę powodzenia tej regulacji, ponieważ mamy duże sukcesy w takich bezpośrednich negocjacjach pracodawcy i inspektora w toku postępowania kontrolnego, gdzie siła argumentu inspektora jest tak duża i tak przekonująca, że sam podmiot, który jest kontrolowany, mocą własnej decyzji zmienia tę umowę cywilnoprawną zawartą wadliwie w umowę o pracę. Bo nam nie chodzi oczywiście o to, żeby kwestionować wszystkie umowy cywilnoprawne i wyeliminować je z obrotu prawnego. Temu nie służy ta regulacja. Chodzi nam o to, żeby wyeliminować te przypadki, kiedy mamy do czynienia z ewidentnym nadużyciem. I utrzymywanie tego stanu, o którym pani mówiła, że no to jest być może jakiś poziom ochrony. Oczywiście, no być może jest. Tak? No ale tak naprawdę utrzymujemy pewnego rodzaju fikcję, w której nie chcieliśmy dłużej funkcjonować.
Panie inspektorze, to jest pan tutaj, to od razu rozwieje pan wątpliwość, bo słuchacze też dopytują się, gdzieś się pogubili w tym wszystkim. Jeśli i pracodawca, i pracownik chcą, mają, wyrażają wolę, że oni chcą pracować na takiej zasadzie, że pracownik jest B2B, to co? To mimo tego też inspektor może zmienić?
Tutaj nie działa w żaden sposób automat. Oczywiście nowe przepisy uwzględniają wolę stron jako istotny czynnik kształtowania z tej więzi prawnej pomiędzy jedną i drugą stroną, ale ona, ta wola stron nie może służyć temu, żeby dochodziło do obchodzenia obowiązujących przepisów. Tutaj nic się w tej materii nie zmienia. Czyli jeżeli mamy do czynienia z stosunkiem pracy i nie mamy żadnych wątpliwości, że te znamiona stosunku pracy wskazane w kodeksie pracy są wyczerpane, to już nawet teraz przepis o tym mówi, że nie nazwa umowy ma charakter decydujący, tylko tak naprawdę sposób, w jaki ta praca jest wykonywana. Więc używanie argumentu, że tak wyłącznie wola stron jest tutaj dla nas jedynym czynnikiem, który decyduje o tym, jak kształtujemy te relacje pomiędzy pracobiorcą i podmiotem, który tę pracę powierza, no moim zdaniem jest błędna.
No ja mogę powiedzieć, to słowo fikcja mnie też jakby zawsze uderza, bo teraz jakby ta decyzja, że ona nas uwiera, to też pytanie kogo, nie? To znaczy ja nie wiem, kogo ona uwiera, znaczy pewnie powtarzam, ta sytuacja nie jest zero-jedynkowa, na pewno jest na świecie sporo osób, które nic nie mogą z tym zrobić i są rzeczywiście w jakiś sposób wykorzystywane, natomiast nie wydaje mi się, żeby gdy spytać się dużej części, nie wiem, programistów, którzy są na B2B na przykład, tak? Albo jakichś innych pracowników, powiedziałabym, intelektualno-umysłowych, którzy sami zdecydowali, czy chcą tak naprawdę być na B2B. Dlaczego? No tutaj trzeba rzucić okiem właśnie, dlaczego to się dzieje, bo my o tym za bardzo mało mówimy, tak? Myślę, że tutaj bardzo ważne na tym są koszty. I teraz, jeżeli ten sam pracownik zobaczy, ile zostanie mu na koncie, jak będzie na tej właśnie umowie o pracę, pracę obciążonej ogromnymi różnymi publicznymi składkami, to jest też o tym, tak? To jest o tym. To jest o pieniądzach w ogóle historia bardzo.
To ja od razu tylko dodam, że jeśli chodzi o koszty pracy, na które tak strasznie narzekają polscy przedsiębiorcy, mamy jedne z najniższych w Unii Europejskiej. To tak przypominam, bo były badania ostatnio na ten temat robione, a przedsiębiorcy dużo mówią i narzekają.
Ja myślę, że narzekają na to i przedsiębiorcy, i pracobiorcy, że tak powiem, bo ci sami ludzie, jak sobie wrzucą nawet w internecie przeliczniki, ile im zostanie na rękę przy tych zmianach, to nagle nie będą specjalnie szczęśliwi.
No,
tak?
Ale potem, jak zobaczą, jaką będą mieli emeryturę, jak płacą sobie sami najniższą stawkę, to też nie będą szczęśliwi, zapewniam.
Ale ja też zapewniam, że ci, którzy płacą wyższe składki, nie będą tę emeryturę mieli specjalnie wyższej. My jesteśmy, emerytura to jest w ogóle jeszcze inny
to
temat.
Prawda.
I jakby tutaj, jakby jak sami o nią nie zadbamy, to na pewno nikt nam niestety jest dużo wysokiej nie da. Natomiast mówię, moim zdaniem temat jest o pieniądzach, temat jest o tym, bo przecież bardzo dużo tych umów, chociażby B2B, przewiduje właściwie prawie wszystkie te same przywileje, które mają umowę o pracę, tak? Jak ja słyszę, tam są i urlopy, i wszystko, także i opieka zdrowotna, więc tam wszystko jest. Stawiam tezę, że część tych ludzi może być nawet bardziej zadowolona i szczęśliwa w pracy właśnie w ten sposób niż na umowach o pracę, więc tak naprawdę to nie jest o tym, że oni są jakoś wykorzystywani, czy istnieje jakaś fikcja, tylko tak naprawdę jest to pewnie troszkę też walka o pieniądze. Ja to rozumiem, ja się na to nie obrażam, natomiast trzeba to głośno powiedzieć, żeby to nie chodzi tylko o ochronę ludzi pracy, to chodzi o w ogóle pewien system, na który znaleźliśmy jako Polacy jakiś sposób i teraz no i będziemy musieli szukać dalej pewnie, bo najprawdopodobniej część ludzi się nie podda, jak znam życie i znam polski spryt czy polski sposób myślenia, to znajdą Polacy sposób. Znajdą Polacy sposób.
Ja bym chciał o tym zagadnieniu też powiedzieć od strony takiej gospodarczej, bo to ja oczywiście rozumiem te argumenty, które pani podnosi, ale postawmy się w sytuacji takiego przedsiębiorcy, który konkuruje z takim podmiotem, który powierza pracę wyłącznie na podstawie umów cywilnoprawnych. Jego koszty pracy, mam na myśli tego, który powierza pracę na podstawie umów o pracę, są wyższe. I też możemy o tym zagadnieniu mówić w parametrach nieuczciwej konkurencji. Nie tylko w kategoriach fikcji, którą się uprawia. Oczywiście mnóstwo było takich argumentów, że tak, teraz inspektor to pobiegnie i wszystkie umowy B2B dla programistów będzie przekształcał. No nie taki jest cel tych regulacji. Ale zastanówmy się tak naprawdę, czy pani, która sprzedaje, czy pan, którzy sprzedają w sklepie, tak, czy są sprzedawcami, to czy tak naprawdę powinni mieć zawartą umowę cywilnoprawną, czy jednak okoliczności wykonywania tej pracy nie wskazują, że powinna to być umowa o pracę. Właśnie i takich kategorii osób dotyczy ta regulacja. A tutaj mamy ten wentyl, że tak naprawdę decyzja o przekształceniu umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę została zastrzeżona nie dla inspektora terenowego, tylko dla okręgowego inspektora pracy. Czyli to już jest wyższy poziom, wyższy level. I tutaj ten materiał dowodowy będzie musiał być zebrany na tyle rzetelnie, żeby ja jako okręgowy inspektor pracy nie miał żadnych wątpliwości, wydając taką decyzję, mając z tyłu głowy ewentualne konsekwencje
to
także prawne.
Zobaczymy po 8 lipca, kiedy prawo wejdzie w życie i na pewno będziemy do tematu wracać. Możliwe, że nawet w tym samym gronie. Do Sejmu zmieniamy temat. Trafiła propozycja pilotażu bezwarunkowego dochodu podstawowego. Tutaj na Śląsku, chodzi o Śląsk, chodzi o kwotę 2403 zł dla każdego Polaka od trzeciego roku życia, donosi puls.hr.pl. Ale wówczas należałoby zrezygnować, tak piszą autorzy tej propozycji, z 800+, z 13 emerytur, ze wszystkich możliwych dodatków, jakie mamy teraz. No i chciałam podpytać o za i przeciw, jeśli chodzi o taką propozycję albo im podobne. No i czy to już czas na podobne rozwiązania? Czy powinniśmy myśleć o tym w związku z szybkim rozwojem technologii i robotyki, bo choć wydawało nam się to dosyć odległe, to ja myślę, że to już jest za drzwiami naszymi i trzeba będzie problem rozwiązać.
Tak, tak, znaczy o tym, że czego będziemy żyć jako ludzie, jak duża część naszej pracy będzie wykonywana przez sztuczną inteligencję, to jest rozmowa już od jakiegoś czasu. Już nawet założyciel czata GPT już o tym tam zaczyna przebąkiwać, że będzie trzeba coś takiego wprowadzić. Teraz jesteśmy na etapie raczej zwolnień, a nie tak, już nawet Meta ogłosiła pierwsze duże zwolnienia, mimo że nie ma presji ekonomicznej, po prostu może, a nie musi, więc to też pokazuje, że czeka nas wiele lat kryzysu, z którym będziemy musieli sobie, ogólnie mówiąc, bardzo górnolotnie jako ludzkość poradzić, no bo będzie wytwarzany produkt gospodarczy, będzie wytwarzany przychód, a ludzie nie będą mieli pracy, więc jakby to nawet nie będzie konstruktywne. Ludzie muszą móc kupować, więc jakby z pewnością jakieś rozwiązanie
i
będzie...
I muszą czuć się potrzebni
i muszą, ale właśnie
muszą
to
się rozwijać.
I teraz to jest ważniejsze. Moim zdaniem jedno to, skąd będziemy mieli pieniądze. Teraz wszystkim nam ciężko pracującym ludziom wydaje się, że każdy by chciał dostawać za darmo pieniądze i nic nie robić. Więc mam dla nas wszystkich taką informację, że to nieprawda. To nie jest źródło szczęścia, żebyśmy mieli te pieniądze tak po prostu za nic. Na pewno musimy na siebie znaleźć jakieś nowe rozwiązanie. Jest mnóstwo badań. Jeden z krajów arabskich ma takie rozwiązanie, że rzeczywiście wszyscy mają tak zwany obowiązek pracy, który jest pozorny, bo nie dostają i tak te pieniądze. Chodzi o to, żeby chodzili do pracy, nawet nie mając nic do roboty. To jest w ogóle bardzo trudny, moim zdaniem złożony temat na znacznie dłuższą dyskusję. Mm-hmm. Cieszę się, że rozpoczynamy o tym rozmowę. Moim zdaniem to rozwiązanie, które pani już tutaj jest dość absurdalne, natomiast...
I na pewno nie dla dzieci od żadnego rozwiązania.
Nic nie rozwiąże żadnego problemu, natomiast to nie zmienia faktu, że jak my teraz nie zaczniemy o tym mówić, nie zaczniemy o tym myśleć, to potem za chwilę będziemy w jakimś ogromnym społeczno-socjologicznym kryzysie, więc na pewno przed nami jest ogromna dyskusja o tym, jak ma wyglądać nasze życie.
I ona powinna już nastąpić.
Tak, zdecydowanie. W kontekście młodych ludzi, tego jak oni mają kształtować swoje życie, jak mają na siebie mieć plany. No to jest w ogóle bardzo, bardzo trudne. Ogromnym stresem ja jestem obarczona, mając moją nastoletnią córkę, która właśnie wchodzi w ten świat, więc co do zasady uważam, że to jest bardzo ważna dyskusja, ale znacznie bardziej złożona niż to, że tam 2503 zł od trzeciego roku życia.
Z mojej perspektywy, nie bardzo mi też wypada odnosić się do pewnych rozwiązań polityki rynku pracy, czyli polityki społecznej, tak, no bo Państwowa Inspekcja Pracy
pomysł.
Jakby nie jest od tego. Natomiast możemy się nad tym tematem zastanawiać pod kątem tego, jaki to rozwiązanie będzie miało wpływ na sytuację na rynku pracy. Na osoby, które są obecnie w pewnego rodzaju przymusie ekonomicznym, bo nie czarujmy się. Sytuacja jest taka, że tutaj nie ma tej równorzędności w kontrakcie. Jednak jest zawsze ta strona silniejsza i ta strona słabsza. Czy ten dochód gwarantowany, tak to nazwijmy, nie powoduje, że ta strona słabsza już jest mniej słaba, czyli jest mniej podatna na nadużycie. Te nasze doświadczenia kontrolne z obszaru chociażby legalności zatrudnienia pokazują, że wiele osób decyduje się na tą pracę poza oficjalnym obiegiem w szarej strefie, właśnie dlatego, że nie ma innej realnej szansy uzyskania dochodu z pracy, czy w ogóle uzyskania dochodu, bo albo przyjmie taką ofertę, albo tej pracy mieć nie będzie. No w świecie idealnym każdy odmawia takie oferty, a więc nikt jej nie składa. No ale nie żyjemy w świecie idealnym, więc tutaj tych czynników, które stoją za decyzjami osób, jest bardzo wiele. Tak mógłbym to skomentować.
To prawda, ja tylko chcę powiedzieć, że czasem na tym rynku pracy, jak pokazały ostatnie lata, ta siła jest różnie rozłożona. Rzeczywiście są takie miejsca, że jest pracodawca znacznie silniejszy, pracownik znacznie słabszy, ale na tak zwanym rynku pracownika, a mieliśmy do czynienia, i w niektórych obszarach wciąż mamy, niektórych, to tam jest dokładnie na odwrót, tam pracownicy bardzo nadają ton i oni jakby są stroną mocniejszą, teraz jeszcze, tak? A potem się to wszystko, to się rzeczywiście to jest taka sinusoida, to się zmienia. Natomiast zdecydowanie zgadzam się, że nawet te wszystkie dodatki takie społeczne, te 500+, 800+, one też pokazały, jak się rynek pracy zmienił, na przykład jak kobiety rzeczywiście z niego zeszły, ponieważ miały więcej dzieci i tak dalej, zaczęło im się to mniej opłacać iść do pracy, liczyły to, tak?
No
to
jest... Ale potem zaraz wróciły,
dokładnie,
bo one potrzebowały tego czasu, żeby wziąć się za siebie.
I o to mi też właśnie chodzi, że dlatego, że finalnie nie chodzi, ja wiem, że to brzmi dość ideologicznie, idealistycznie, ale to nie chodzi tylko o pieniądze. Oczywiście, że pieniądze są bardzo ważne, ale tam jest, to jest znacznie szersza i głębsza dyskusja, o której warto tutaj pogadać.
To jest tak naprawdę dyskusja o tym, co mogę albo czego nie mogę, mając określony dochód na poziomie minimum.
To prawda.
A ponieważ czas nam się kończy, to ja tylko sobie wynotowałam, bo takie podobne pilotaże były między innymi w Stanach Zjednoczonych, konkretnie w Kalifornii, w Finlandii, w Niemczech. Tak. I teraz jakie skutki? Zawodowe to brak efektu lenistwa. Eksperymenty nie potwierdziły tezy, że pieniądze te sprawią, że ludzie przestaną pracować. Oni zaczęli szukać lepszej pracy, zaczęli się dokształcać. Spadek z bezrobocia w specyficznych grupach, poprawa edukacji dzieci, zwiększenie opieki nieformalnej, czyli tam, gdzie trzeba było się zająć rodzicami. No ci pieniądze, ci ludzie, którzy dostali pieniądze, byli w stanie poświęcić czas swoim rodzicom, bo normalnie ci rodzice byliby prawdopodobnie kompletnie sami. Więc tu jest bardzo dużo tych pozytywnych rzeczy. Pewnie negatywne też się zdarzały, ale trzeba będzie sprawdzić to, wyważyć, no i podjąć decyzję, a na początek musimy zacząć dyskutować.
Dokładnie. Dokładnie tak.
Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Marta Moksa, dyrektorka coworkingu O4, Dariusz Górski, okręgowy inspektor pracy w Gdańsku. Audycję realizował Artur Seruga, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
Dziękujemy. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Ludzie i pieniądze.